Dzisiaj dwie myśli na kanwie tej Ewangelii, którą słyszeliśmy. Pierwsza myśl, taka bardzo praktyczna. Zobaczcie, widzimy, jak zgubne jest ocenianie ludzi po pozorach. Ci dwaj uczniowie idący do Emaus nie rozpoznają Jezusa, który do nich się zbliża, ale już dokonują jakiejś oceny, jakiegoś osądu. Już go gdzieś tam szufladkują i mówią: ty jesteś chyba jedynym w Jerozolimie, który nie wie, co w tych dniach się tam wydarzyło. Zaszufladkowali, ocenili, przypięli łatkę. A rzeczywistość jest zupełnie inna. On rzeczywiście jest jedyny w Jerozolimie, ale nie jedyny, który nie wie, tylko jedyny, który najlepiej wie, co się stało, bo przecież to on był głównym bohaterem tych wydarzeń. Zobaczcie, w naszym życiu często też tak bardzo łatwo, nieraz naprawdę wyjątkowo łatwo ludzi szufladkujemy, nie znając zupełnie ani osoby, ani sytuacji, ani kontekstu, po prostu taka łatka przyklejona komuś. To jest naprawdę bardzo często zgubne. Więc taka rada bardzo praktyczna, starajmy się tego nie robić, bo po prostu nie znamy prawdy o drugim człowieku. A druga myśl, drodzy, związana jest z tym rozczarowaniem, które towarzyszy tym dwóm idącym do Emaus uczniom. Święty Łukasz tak ładnie to napisał, trochę tak przekoloryzował, bo napisał, że dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Byli w drodze. My wiemy, że oni uciekali z tej Jerozolimy. Oni byli przerażeni. Oni byli wystraszeni. Oni nie rozumieli tego wszystkiego, co się stało. Nie rozumieli, jak Jezus, w którym pokładali nadzieję, że będzie wyzwolicielem, dał się tak łatwo złapać, dał się tak łatwo zabić, umarł, zakopali, zasunęli kamień w grobie, kamień odsunięty, grób pusty. Oni nic, ci uczniowie, nie rozumieli z tego, zobaczcie. Przeżywali potężny kryzys wiary. Tu pada takie słowo, że szli, rozmawiali ze sobą, byli smutni. Kryzys, potężny kryzys, nadzieje, które w Jezusie pokładali, rozleciały się jak bańka mydlana. Rozczarowali się Jezusem. Moi drodzy, w naszym życiu, i to nie jest jakieś wielkie odkrycie, też czasami się człowiek rozczarowuje Jezusem. Też mamy jakieś wielkie nadzieje. Też czasem się modlimy, nieraz latami, dziesiątki lat się ludzie modlą o coś i nie dostają. I jest rozczarowanie. I znamy chyba wszyscy takich ludzi, którzy właśnie po takiej niewysłuchanej modlitwie zrezygnowali z Kościoła, zrezygnowali z sakramentów, ze wspólnoty. Mówią: prosiłem tyle i nie dostałem, to chyba Pana Boga nie ma. No właśnie, zobaczcie. Kryzys wiary jest wpisany w nasze życie. Może dopaść każdego z nas. I was po tamtej stronie ołtarza, i nas po tej. Na to nie ma mocnych. Jak człowiek taki kryzys przechodzi, to oczywiście nie jest wyjściem odklejenie się od Pana Jezusa i od Kościoła, tylko wyjściem jest postawienie sobie pytania, co ja w tym kryzysie wiary mogę zrobić. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg dopuszcza kryzys po to, by nas stracić, po to, byśmy zabrali zabawki i odeszli z Kościoła. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza kryzys, kryzys wiary, może kryzys modlitwy, bo to się ze sobą często łączy, to w jakimś bardzo konkretnym celu. No i pomyślmy teraz, jaki cel może mieć Pan Bóg w tym, że czasem na człowieka dopuszcza kryzys, kryzys wiary. Może Pan Bóg chce, żebyśmy nabrali trochę dystansu do naszych oczekiwań. Bo zobaczcie, często jest tak, że ja czegoś oczekuję od Pana Boga. Ja proszę, ja się modlę, tyle mszy świętych już zamówiłem, tyle pompejanek już odmówiłem, tyle razy prośba na nieustającą pomoc była, no i nie ma tej łaski, nie? A może Pan Bóg chce, żebyśmy troszeczkę popatrzyli na te nasze oczekiwania z takiej trochę innej perspektywy niż ta nasza, bardzo często przecież emocjonalna, nie? Może to o to chodzi. A może Pan Bóg chce, żebyśmy, jak jesteśmy w kryzysie, po prostu sięgnęli do Biblii i przypomnieli sobie prawdy oczywiste, takie, że On jest jednak tym dobrym pasterzem, że tym, którzy się dają pasterzowi prowadzić, niczego nie brakuje, że nawet włosy na naszej głowie są policzone. Mamy wiele takich pięknych fragmentów, które mogą nam tą naszą wiarę umocnić. Mamy jakiś konkretny punkt zaczepienia, zobaczcie, nie? A może chodzi o to, żebyśmy jeszcze bardziej w tych naszych kryzysach szukali Jego woli, a nie swojej. Bądź wola Twoja. Co to jest wola Boża? Wiele razy z tego miejsca już mówiłem. To jest to, co w konkretnej sytuacji Pan Bóg dla mnie woli. A Pan Bóg wiadomo, że zawsze woli dla mnie tego, co najlepsze, bo mnie kocha. Jest samą miłością, więc nie chce dla mnie niczego złego, nie chce żadnej krzywdy, tylko chce tego, co jest najlepsze. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić w kryzysie, przyglądać się swoim motywacjom. Czy nie jest tak, że przy Jezusie trzyma mnie to, że coś od Niego dostaję? Taką łaskę sobie wymodliłem, taką łaskę dostałem, tu mi Pan Bóg pobłogosławił, tu mi pomógł. No właśnie, a co jakby Ci nie pomógł, to co? Jakie są motywacje, dla których przychodzisz do Kościoła? Nie? Czy miłość? No to miłość ma być tą główną motywacją. No ja przychodzę nie dlatego, że coś otrzymuję, to nie jest główna motywacja, tylko przychodzę dlatego, że kocham. Zobaczcie, moi drodzy, no możemy jeszcze kilka sobie takich różnych odpowiedzi na pytanie o to właśnie, jak przeżywać kryzys, tutaj dawać. Ale zachęcam Was do tego, byście może sięgnęli sami po ten fragment Ewangelii. I mocno wierzę, że do każdego z Was Duch Święty coś osobiście powie. Bo nie chodzi o to, by tutaj teraz rozgadywać się. Ewangelia też nie jest krótka. Chodzi o to, by w każdym z nas coś z tego fragmentu zostało. Bo zobaczcie, ta Ewangelia kończy się happy endem. Ci smutni uczniowie uciekają z Jerozolimy, dogania ich Pan Jezus, idą razem, spożywają posiłek, a potem otwierają się im oczy, rozpoznają Jezusa i co robią? Wracają do Jerozolimy, dołączają do wspólnoty, dołączają do Kościoła. I tak może być w naszym życiu, że te kryzysy to tylko pewna droga. Ale jak w kryzysie pozwolimy się Panu Jezusowi dogonić, to i w naszym życiu mogą dziać się szczęśliwe zakończenia. Amen.